Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Rzeczywiście wiele rzeczy, które teraz chciałbym zaprezentować, będą całkowicie nowe. Dlatego też niektóre ustalenia nie są tylko moje, ale też kolegów, które miałem możliwość usłyszeć. Razem z panią dr Urszulą Pawluczyk byliśmy rzeczywiście w Petersburgu na wielkiej takiej konferencji poświęconej Biblii Matwija X. Obchodziliśmy 510. rocznicę napisania, zakończenie tejże Biblii i w związku z tym niemalże 4 dni konferencji były poświęcone tylko temu rękopisowi. Proszę Państwa, kwestia podstawowa. Czy Serbowie brali udział w powołaniu monasteru Supraskiego, w tworzeniu monasteru Supraskiego? Jeżeli przyjmiemy najnowsze ustalenia, że ten monaster powstał w Grudku około roku 1492, dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że to Kazimierz Jagiellończyk wykupił z niewoli tureckiej Agnieszkę i Agafię, to znaczy żonę Iwana Chodkiewicza i córkę Agafię i syna Aleksandra, to musiało to nastąpić przed jego śmiercią, czyli przed rokiem 1492. Wracający z niewoli tureckiej Aleksander Chodkiewicz przebywał przez tereny bałkańskie i z pewnością spotkał się z zakonnikami serbskimi. Między innymi to wśród późniejszych ojców duchowych w monasterze supraskim znajdowała się znaczna część mnichów pochodzenia bałkańskiego, w tym również serbskiego. Jakie są klasyczne dowody? I tutaj akurat efekt tejże naszej konferencji. Otóż wielu występujących lingwistów, specjalistów od języka zwracało uwagę, że Mateusz X, pochodzący sam z Połocka, korzystał z rękopisów oryginałów serbskich. Dlaczego? Użyta tam terminologia w przypisywaniu poszczególnych fragmentów Biblii wskazuje bezpośrednio, że bezpośrednio korzystał on z oryginałów serbskich. Mateusz X pisał w latach 1502-1507. Rozpoczął w Wilnie, zakończył w Grudku. Nie w żadnym Supraślu, bo w Supraślu wtedy jeszcze monasteru nie było, ale w Grudku nad rzeką Supraś. I to, co tam zostało użyte w środku, i terminologia, i formy językowe wskazują na bezpośrednie pierwowzory serbskie, które posłużyły mu do napisania, do zakończenia Biblii. Jest wyraźna też różnica między tym fragmentem Biblii, które on przypisywał w Wilnie i tymi fragmentami Biblii, które były dokończone w Grudku. Czyli w Grudku on się spotkał się z rękopisami serbskimi. Ktoś je musiał przywieźć w końcu XV wieku. W związku z tym, żeby korzystać z owych pierwowzorów, musiały być osoby, które również przybyły z książkami rękopiśmiennymi. Kolejną kwestią, która została wyjaśniona między innymi z udziałem właśnie, bo był też dr Turybow z Moskwy, to była kwestia obecności mnichów serbskich i ich później powrotu w 1504 roku do monasteru w Hilandarze. Myśmy rozpatrywaliśmy ten wątek świętego Antoniego Sukcarskiego. Oczywiście nawet powstała książeczka, kilka prac, ale te prace należy zweryfikować. Mianowicie ustalenia spowodowały Turyłowa, który odnalazł w archiwum w Odessie żywot świętego Jana Seres, pokazują, że wszystkie wydarzenia, które myśmy przypisywali na rok 1515-1516, należy odnieść do roku 1507 i 1508. A więc proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy mnisi supraccy, czyli mieszkający wtedy wówczas w Grudku, uzyskują zgodę króla i metropolity po lutym 1507 roku, po metropolita wtedy został Józef Sołtan, na przejście na drugie miejsce, tam gdzie dzisiaj obecnie znajduje się monaster supraski, Część mnichów postanawia wrócić do swoich macierzystych klasztorów. W tym również jest grupa mnichów, który wraca do Hilandaru, na świętą górę Athos. Z nimi się to zabiera święty Antoni Supraski w 1507 roku i jego męczeńska śmierć datuje się na rok 1508, albowiem odnaleziony przez Turyłowa żywot świętego Jana Seres nie jest datowany, jak wszyscy przypuszczaliśmy, na rok 1516, a 1507. Jego męczeńska śmierć, która poprzedziła śmierć świętego Antoniego Supraskiego. Z tego wynika, że Antoni Supraski szedł z mnichami serbskimi do monasteru w Hilandarze i właśnie tam zamieszkał w kieli świętego Sawy Serbskiego. Więc mamy kolejne jeszcze bardzo bliskie powiązania mnichów supraskich i mnichów, którzy przebywali w monasterze supraskim, z ośrodkami klasztornymi w Serbii. Kolejnym takim elementem potwierdzającym jest to, kto napisał żywot owego świętego Antoniego. Otóż w latach 30. skłócony z archimandrytą były duchowny Aleksy, który stał się później mnichem z imieniem Arseniusz, zabiera lestwicę Jana Klimaka i udaje się do monasteru w Hilandarze. Tamtą lestwicę zostawia, i która znajduje się do dnia dzisiejszego w tym monasterze. Oczywiście z adnotacjami, że była przepisana w Supraślu, że on ją przywiózł. I wszyscy uważaliśmy, że ten Arseniusz, on pozostał w Hilandarze do końca. Okazuje się, że nieprawda. Udało mi się odnaleźć dokumenty, że on wraca w końcu lat 30. do monasteru w Dubnie i tam spisuje żywot świętego Antoniego Supraskiego. Stąd też Antonio Tatiaos z Salonik zwraca uwagę na elementy wołyńskie w językach i sformułowaniach użytych w jego żywocie. Nie bardzo wiedzieliśmy, skąd akurat te elementy wołyńskie się pojawiły, ale on tam był akurat, ten Arseniusz, w Dubnie. Kiedy wrócił, znając żywot świętego Antoniego, swego, tak samo mnicha z tego samego klasztoru z Supraślu, on to spisał i przesłał na początku lat 40. XVI wieku do monasteru supraskiego, gdzie został ten spisany żywot dołączony do prologu, który powstał znacznie wcześniej, bo w końcu wieku XV, a ten żywot został wklejony, wszyty w odpowiednie miejsce do tegoż prologu. Była też oczywiście obszerna literatura serbska w bibliotece monasteru supraskiego. Oczywiście nie będę wszystkich pozycji książkowych wymieniał, ale zwracam tylko uwagę najbardziej istotne. Mianowicie w monasterze supraskim były nie tylko pisma Grzegorza, metropolity Grzegorza Camblaka, Klimenta Ochryckiego, między innymi pouczenie Dorofieja z żywotem Sawy Oświeczonego i Jana Złotoustego, ale również były pochwała Tremotrokom, tłokowanie o kupie Salomona, życie słowiańsko-oświatowo, kazania na rożdżestwo Jana Predcieczy, na uspienie, na pochwalne słowo Jefremu Tyrnowskomu, również inne dokumenty. Ale najbardziej takim przekonującym dowodem jest to, że w licznych minieniach, które znajdowały się w monasterze supraskich, a było ich 10, przynajmniej dwie minieje są niemalże przepisane w oparciu o minieje serbskie. Tam znajduje się m.in. żywot świętego Sawy Serbskiego. Minieje służebne na miesiąc luty z początku XVI wieku znajduje się oficjum ku czci świętego Symeona Serbskiego. I proszę zwrócić uwagę, że w tejże minieji w połowie XVI wieku ktoś, kto czytał i korzystał z tej minieji, napisał: po raz już dzieni isku niniejszych nie praznuje cesiej Simeon czysło 13 dnia. I dalej: święty Simeona serbsko nie praznuje ce. Dlaczego akurat nie chciano praznować owego świętego Symeona, który kult cieszył się, tak bardzo był popularny chociażby na Rusi Moskiewskiej. Dlaczego nie był popularny w Wielkim Księstwie Litewskim? Dlatego, że święty Symeon zwalczał Arian. A jak wiecie Państwo, w połowie XVI wieku arianizm był bardzo rozpowszechniony na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W związku z tym jeden z mnichów, żeby nie drażnić Arian, a pamiętajcie, że w połowie XVI wieku tenże monaster odwiedzało wiele notabli, wiele, nie tylko dzisiaj przyjeżdża wiele wybitnych osób z życia politycznego i kulturalnego i świeckich do klasztoru, ale wtedy też był nawet i król Zygmunt August, który był na nabożeństwie, przeglądał rękopisy, był w bibliotece, byli i Łukasz Górnicki, było i Strykowski, było masę ludzi, którzy przyjeżdżało do klasztoru i w związku z tym, żeby akurat nie drażnić, nie wywołać jakichś dodatkowych polemik religijnych, dopisano ten argument, żeby uroczyście nie obchodzono kult tego świętego. W Mniei na Październi z kolei znajduje się oficjum ku czci Arseniusza Serbskiego z charakterystycznym dopiskiem, że w sej dzień światowo urosza Karla Ktitora miasta sjeło, patrzę, że no, nowe jest jej cerkwie. Uwaga ta została przepisana z serbskiego rękopisu, pochodzącego zapewne z cerkwi zaśnięcia Najświętszej Marii Panny Nerodimlu na Kosowym Polu albo w monasterze, albo lub z monasteru Narodzenia Bogorodzicy w Skopie. Kanonizowany król Stefan IV Urosz Duszan był fundatorem obydwu ośrodków cerkiewnych. W związku z tym w rękopisach serbskich znajduje się wiele również adnotacji dotyczących terenów serbskich, nie akurat dotyczących terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego. I kopista, który przepisywał często owe przepiski, przepisywał dosłownie, nie zwracając uwagi, że to dotyczy terenów zupełnie niezwiązanych z innym. I tutaj kolejne bardzo istotne ustalenie. Jak Państwo wiecie, w tym roku obchodzimy 500-lecie wydania Biblii przez Franciszka z Koryny, tak? I pytanie było, czy w monasterze supraskim Biblia znajdowała się. Znajdowało się i Łabyńcew, i jeszcze tam parę jeszcze innych moich kolegów udowodniło, że rzeczywiście taka Biblia była. Ale jest jednym bardzo ważny argument, że wśród ksiąg drukowanych, które znajdowały się już w połowie XVI wieku w bibliotece monasteru supraskiego, znajdowały się trzy egzemplarze małej podorożnej knižnicy, tej małej książki podróżniczej, która wydana została w 1523 roku w Wilnie i która to księga znajdowała się w monasterze supraskim. Dziwnym trafem większość tych ksiąg nie było już w kolejnym spisie z latach 40. XVII wieku, ale okazuje się, że ta księga, mała podorożna knižnica, trafiła do monasteru hilenderskiego na Świętą Górę Atos. Dlatego, że w tej małej podorożnej knižnicy znajduje się jeden akafist napisany przez samego Skorynę, z błędami oczywiście można powiedzieć kanonicznymi, dlatego też niezbyt był ona był popularny wśród duchowieństwa w Wielkim Księstwie Litewskim. Akafist ku czci Jezusu Słodszajszemu. I w tym akafiście właściwie znajdują się takie same błędy i takie same różnego rodzaju sformułowania, gdzie w innych akafistach nie występują temu Jezusu Słodszajszemu. I proszę sobie wyobrazić, że w oparciu o ten druk supraski w Hilandarze skopiowano dwukrotnie słowo w słowo to, co napisał Skoryna w tej wersji drukowanej. Więc w Hilandarze znajdują się dwie wersje rekompiśmienne tego akafistu z tymi błędami Skoryny, które on zrobił i które on opublikował. W związku z tym ten jeden brakujący egzemplarz, który znajdował się w bibliotece supraskiej jeszcze w połowie XVI wieku, on został dostarczony do monasteru w Hilandarze. Kolejnym takim dowodem stałej obecności to jest liczne wizyty dostojników serbskich do monasteru supraskiego, w tym słynna wizyta już patriarchy czy pseudopatriarchy serbskiego Gabriela w 1582 roku, który to przywiózł wiele również bezcennych ksiąg i relikwii świętych i ikon, i które ofiarował monasterowi supraskiemu. Oczywiście mamy też inne dowody, które świadczą o tym, o bliskich kontaktach monasteru supraskiego z kulturą serbską, że chociażby liczne utwory polemiczne, które uwzględniają sytuację na Bałkanach, ale również uwzględniają też sytuację na terenie tego obszaru zamieszkałego przez przez ludność serbską. Między innymi tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo było popularne spisanie przeciw Lutrów i innych i skazanie na bogomierską i poganną łacinę, który papieży, kto ich tam wymyślił. Tam sporo również odniesienie do wydarzeń znajdujących się na terenie Serbii. Również w Supraśku znajdowały się serbska wersja innych utworów religijnych, jak chodzenie Arsenia Solunjskiego, czy znany też był serbski oryginał powieści o Trystianie i Izoldzie. Zresztą na tym właśnie rękopisie znajduje się taki specyficzny dopisek. Poczynająca powieść o wieteziach z knik serbskich. Czyli z tego wynika, że autor przepisujący ową opowieść o Trystianie i Izoldzie korzystał właśnie z egzemplarzy pierwowzorów serbskich. Czyż chociażby serbską wersję żywotu Aleksandra Wielkiego, który później był popularny i znany. Oczywiście bezpośrednie związki Suprasia z kulturą serbską znajdujemy w wystroju wnętrza cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ale ja myślę, że tutaj ten wątek pominę, tym bardziej, że będzie osobny referat na ten temat. Niemniej jednak sygnalizuję, że również ta kwestia zostaje w tym moim referacie uwzględniona. Chciałbym tylko przy okazji tych fresków zwrócić jeszcze uwagę na jeden taki bardzo ważny szczegół. Myśmy bardzo dokładnie opisujemy i technikę, i z kolei kompozycję, ale zapominamy też o pewnym, jeszcze jednym walorze tych fresków, owej ideologicznej wymowie, ale takiej polemicznej wymowie. Proszę zwrócić uwagę, że w jednym fragmencie tych fresków, że w czterech kwadratach znajduje się postać Boga i Świętego Ducha, Zbawiciela, Emanuela i Wielkiej Rady Apostołów. Przedstawienie wizerunku gołębia naprzeciw Boga Ojca ukazują prawosławną naukę o pochodzeniu Ducha Świętego od Boga Ojca, co było bardzo istotne właśnie w XVI wieku, kiedy to katolicy podnosili problem, że Duch Święty pochodzi od Boga Ojca i Syna. Tutaj akurat takie wizualne przedstawienie miało bardzo symboliczną i bardzo ważną wymowę. Również tutaj chcę też również zwrócić uwagę na to, że oprócz tych bezpośrednich kontaktów, oprócz literatury, fresków, malarstwa, mamy też jeszcze inne bardzo ważne kwestie związane z powiązaniem z Serbią. Między innymi, jeżeli byśmy tutaj uwzględnili nie tylko pobyt patriarchy serbskiego Gabriela, ale również fakt, że w otoczeniu przybyłego patriarchy całogrodzkiego Jeremiasza II znajdowało się kilku dostojników serbskich, to pokazuje, że monaster Supraski jeszcze już w drugiej połowie, właściwie w końcu XVI wieku był bardzo znany wśród społeczności serbskiej i te kontakty były bardzo ożywione również przed samą Unią Brzeską, co pokazuje, że przez całe XVI stulecie związki kulturowe monasteru Supraskiego z kulturą serbską były trwałe i nierozerwalne. Dziękuję za uwagę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.